Poranek Wnet w Rzeszowie, 31 sierpnia, Poranek Wnet, ostatni dzień naszego cyklu Iskra Źródła Niepodległości. Dzisiaj jesteśmy w Rzeszowie, bo tutaj urodził się Adam Kowalski, poeta, autor piosenek, autor tekstów piosenek, legionista, żołnierz niepodległej Polski. A teraz czas na chwilę polityki, polityki międzynarodowej. Łączymy się z panem Ryszardem Czarneckim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Halo, dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa. Pozdrawiam z Brukseli.
Pozdrawiamy Brukselę również, ale nie od Brukseli. Zaczniemy tylko od chyba dosyć spektakularnego i ważnego wydarzenia w polityce europejskiej, które kilka dni temu miało miejsce. Mianowicie doszło do spotkania czarnych charakterów europejskiej polityki, czyli premiera Włoch Matteo Salvini i premiera Węgier Viktora Orbana.
Tak, no do niedawna jeszcze europoseł z Italii, obecny wicepremier rządu, lider formacji, to jak nazywała się Lega Nord, Liga Północna, a teraz po prostu Lega, taka zmiana nazwy po to, żeby zyskać głosy, co się udało, ludzi mieszkających we Włoszech południowych, a udało się, ponieważ ta formacja była bardzo konsekwentnie sceptyczna wobec imigrantów, zwłaszcza imigrantów muzułmańskich, właśnie senior Salvini domagał się, aby nawet 500 000 imigrantów nielegalnych, jak to określał, wyrzucić z Republiki Włoskiej. A o ile druga formacja, która jest spotworzy rząd, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, skupiła się przede wszystkim na postulatach opuszczenia Włoch, opuszczenia strefy euro przez Włochy. O tyle informacja Marasa Salviniego mówiła właśnie też o tym, że Italia odeszła z Eurolandu, odeszła ze strefy euro, ale też właśnie o tych imigrantach. No i dzięki temu w tej chwili współrządzą. Natomiast Viktor Orban, podobnie jak Polska, ma stosunek, który to jest jednoznaczny. Wiem, że Włosi byli pod wrażeniem, obecny rząd włoski, pod wrażeniem tego, co Polska i Węgry potrafiły uczynić w tej kwestii, czyli oprzeć się szantażom finansowym, politycznym, naciskom Brukseli, które służyły temu, żeby Polska i Węgry przyjęły, zostały zmuszone do przyjęcia imigrantów, których Unia chciała, no głównie muzułmanów. To się nie stało, no i Włosi w tym spotkaniu chcą pokazać, że zacieśniają relacje z tymi państwami, które podobnie patrzą na kwestie imigracji, na kwestie tego zalewu imigrantów muzułmańskich.
Czy sądzi pan, że powinniśmy się wobec tego spodziewać również jakiegoś szczytu polsko-włoskiego?
Kontakty są. Czy dojdzie do spotkania premierów, zobaczymy. Salvini jest jednym z wicepremierów. Premierem jest ekonomista, który scala koalicję obecną. Czy uważam, że takie spotkanie na pewno będzie miało miejsce. A no cóż, no, mamy dość podobne poglądy na kwestie imigrantów muzułmańskich z jedną istotną różnicą. No, Włosi, tak to nie kraju tego przybyło bardzo wielu uchodźców, imigrantów w wielkim mierze muzułmańskich, no też chcą się ich pozbyć. Nie ma co ukrywać, że Włochy sprzyjały tej koncepcji w Brukseli, aby tych imigrantów rozparcelować po poszczególnych krajach członkowskich Unii. To było oczywiście wbrew polskim interesom, tu się różniliśmy, natomiast sam fakt, bardzo negatywny fakt zjawiska inwazji migrantów, podkreślam, głównie muzułmańskich spoza Europy, oceniamy podobnie i Rzym, i Budapeszt, i Warszawa.
Tymczasem wielu ludzi, nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się polityką, za to interesują się światem wirtualnym, patrzy na Brukselę, ponieważ to ustawodawstwo zwane popularnie pod terminem Akta 2 dotyczące praw autorskich w internecie ma wrócić pod obrady Parlamentu Europejskiego we wrześniu.
To prawda, głosowanie nastąpi 12 września w środę. To będzie na pierwszym posiedzeniu plenarnym Europarlamentu w Strasburgu. Wcześniej, a więc w przyszłym tygodniu, 7 i 8 odbędą się posiedzenia komisji. Nawet Komisja Europejska na swojej stronie internetowej wydała takie oświadczenie, że to nieprawda, że to akta 2, te regulacje, że to fake news. No pewnie ludzie wiedzą swoje. Co będzie dalej? Otóż oczywiście to nie jest jeszcze koniec tego procesu, ponieważ po 12 września, akurat przypadkiem, kompletny przypadek, to będzie wtedy 335. rocznica polskiej wiktorii pod Wiedniem, gdzie polski król Andrzej Sobieski zatrzymał inwazję turecko-muzułmańską w Europie, chociaż do tej pory nie ma tak zwanego, nie ma nawet pomnika polski król w Wiedniu, choć powinien. Wracając do akta, otóż po tej decyzji Europarlamentu będzie czas na uzgodnienia między Parlamentem, Komisją Europejską a Radą i to po kilku miesiącach wróci pewnie na przełomie tego przyszłego roku, może w grudniu, może w styczniu 2019 roku.
Ale jednak taka sytuacja, kiedy jakaś inicjatywa ustawodawcza jest odrzucana i powoduje protesty i ona po odrzuceniu wraca po kilku miesiącach, to nie wiem, czy to tak bardzo jest demokratyczne podejście.
Znaczy no, myślę, że te protesty przyczynią się do wyrwania kłów, no pytanie ilu, tej inicjatywie. Ja podobnie jak europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciwko temu, uważam, że to może być forma swoistej cenzury, że to jest, może być uprzywilejowanie tak naprawdę tych największych koncernów medialnych, niemieckich na przykład, choć zdaję sobie sprawę, że toczy się pewna wojna między amerykańskim Google a koncernami medialnymi w sporej mierze niemieckimi, nie znacznie tylko niemieckimi. I prawdę mówiąc, mnie ta wojna średnio obchodzi. Patrząc z punktu widzenia polskich, a to najważniejsze, użytkowników internetu, no, chciałbym, żeby mieli oni dostęp za darmo do informacji, żeby nikt nie zakładał tutaj jakiegoś knebla cenzury, trzeba im płacić. To dla mnie jest istotne.
Będziemy się zatem temu uważnie przyglądać. Bardzo serdecznie dziękuję. Europoseł Ryszard Czarnecki, prosto z Brukseli dla Poranka Wnet. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Proszę Państwa, jest godzina 7:50. Ja teraz odwracam się do Pawła Chodyny. Paweł Chodyna, nasz realizator, dzisiaj ma trudną rolę, rolę podwójną, bo równocześnie musi realizować informacyjną audycję radiową i koncert. Ale jak na razie jakoś nam to wychodzi. Proszę Państwa, to jest ostatni dzień tego odcinka naszej letniej trasy, odcinka Iskra Źródła Niepodległości, w czasie którego oczywiście mówiliśmy też o bieżących sprawach, o polityce, o nadchodzących, zbliżających się wyborach samorządowych w Krakowie. W Krakowie rozmawialiśmy z panią poseł mecenas Małgorzatą Wasserman, kandydatką na prezydenta Krakowa. Pierwsze pytanie dotyczyło oczywiście tego, czy jest sens rywalizować z kimś, kto rządzi Krakowem. No jeśli nie od zawsze, to przynajmniej prawie przez cały okres III Rzeczpospolitej. Oto rozmowa Radia Wnet z Małgorzatą Wasserman.
Ja myślę, że w Krakowie jest bardzo dużo do zrobienia. Mimo 16 lat prezydentury Jacka Majchrowskiego wiele problemów narosło, wiele jest nierozwiązanych. A myślę, że fakt, że urzęduje 16 lat i przez ostatni rok dawał bardzo mocno do zrozumienia, że jest już ogromnie zmęczony, znudzony, nie ma pomysłu ani ochoty na dalszą prezydenturę. Tym bardziej jest potrzeba zmiany, jest potrzeba kogoś świeżego, młodego, szybkiego, energicznego. Ponieważ jest to moje miasto, jest to miasto, w którym ja żyję, mieszkam, pracuję, które kocham, więc chciałabym swoją energię i swój zapał właśnie poświęcić dla mojego Krakowa i stąd ubiegam się o fotel prezydenta.
Kto? Ktoś mógłby powiedzieć, że zostawia pani inne zadania w parlamencie. Komisja Amber Gold nie zdąży zakończyć swojej pracy tak w pełni do czasu wyborów parlamentarnych.
No nie, dlatego że komisja zakończy swoje prace w dniu 2 października. Raport cały czas się tworzy. Jest tylko kwestia technicznego ogłoszenia raportu i ewentualnie, powiedzmy, go dokończenia. Natomiast cała praca merytoryczna w komisji jest już wykonana.
Cały ten kompleks spraw związanych z Krakowem, inwestycje, problemy transportowe, smog. Czy pani przychodzi z gotowym planem?
Ja przychodzę z gotowym problemem. To jest jedna sprawa, ale druga to jest taka, że proszę pamiętać, że ja jestem w tej sytuacji, w której widzę te problemy, które mnie dotykają na co dzień. To ja jadę tutaj 1,5 godziny zamiast kiedyś 0,5 godziny do pracy. To ja stoję w tych korkach, to ja wreszcie mogę mieć problem z miejscem do zaparkowania. Za chwilę zacznie się jesień, zacznie się zima. To ja i moi najbliżsi też będziemy oddychać tym smogiem i tak dalej. I tak dalej, więc ja powiem tak, te problemy dotykają mnie osobiście i jakby ja i cała grupa ekspercka pracowaliśmy i pracujemy nad tym, żeby usprawnić życie krakowian. Nie wiem, czy pan redaktor widział tutaj ulicę przed tym, jak weszliśmy do budynku, w którym znajdujemy się. Jest namalowany pas, a w zasadzie jest zaznaczone miejsce do parkowania dla niepełnosprawnych, które zajmuje praktycznie więcej niż połowę jezdni, co oznacza, że gdyby niepełnosprawny naprawdę postawił się na tym miejscu tak, jak ono jest namalowane, to ta droga przestaje być drożna, tylko że ci, którzy wjeżdżają, ona jest jednokierunkowa, o tym nie wiedzą. No tak, ta komunikacja nie może być tworzona.
Zapewne, ale jaki ma pani na to sposób?
Jaki mamy na to sposób? Przemyślane remonty, remonty uzgodnione. Ja w Krakowie jest część remontów robiona przez miasto, część remontów robiona przez PKP. No nie może być tak, że jeden sobie, drugi sobie. Okazuje się, że w tym samym momencie jest zamknięta główna ulica i 5 pobocznych, bo to powoduje po prostu paraliż. Ponadto w ostatnim okresie czasu miasto zlikwidowało kilka tysięcy miejsc parkingowych, co w ogóle moim zdaniem jest szalonym pomysłem w obliczu tego, że Kraków zawsze borykał się z miejscami do parkowania. No i to oczywiście to, co się z tym łączy najbardziej, to jest kwestia przemyślanej kolejnej zabudowy. Gdybyśmy pojechali ulicą Pilotów dalej, to tam powstało na przykład nowe osiedle, to jest chyba Olsza, o ile pamiętam, tak się nazywa. I to osiedle ma dosłownie 2, 3, 4, 5 miejsc parkingowych przed budynkiem dla ogromnego osiedla bardzo wysokich budynków. Co robią ci mieszkańcy, czy ludzie, którzy ich odwiedzają? Wjeżdżają w prywatne osiedle, które miało, bym powiedziała, dość wystarczające drogi i chodniki. Jak reagują mieszkańcy tego osiedla? No oczywiście chcą się odgrodzić. No właśnie taka zabudowa, takie pozwolenia powodują, że Kraków zaczyna, za chwilę zacząłby być twierdzą. To znaczy każdy chce zablokować swoją część terenu, chciałby, żeby tylko on mógł tam wjechać, bo nie może sobie poradzić z autami, które parkują z innych osiedli czy z innych miejsc, do których ludzie przyjeżdżają. To by doprowadziło do kompletnej enklawy. No proszę sobie wyobrazić, że wyłączymy właśnie z parkowania, zostawimy dla mieszkańców 4-5 dzielnic w Krakowie, czyli ja nie pojadę do, nie wiem, mojej siostry, moja siostra nie przyjedzie do mnie. No w tym, na ten moment można powiedzieć, że idzie to w tym kierunku. Mojej akceptacji dla tego nie ma.
Jeśli chodzi o ten problem wjazdu do miasta, czy pani ma pomysły na jakieś inwestycje?
Pewnie państwo wjeżdżaliście od drogi Warszawa-Kielce, tak?
Nie, ponieważ jedziemy akurat z południa, spod Skawiny, ale zdarzało nam się zjeżdżać.
Zdarzało się. Tutaj jest bardzo dużo, już bym powiedziała, zrobione przez pana ministra Adamczyka, który buduje obwodnice, dokończa obwodnice i autostrady. Na pewno musi być dokończona oczywiście obwodnica krakowska, która tutaj troszkę pomoże, ale jeżeli chodzi o drogi dojeżdżające, no to jest, bym powiedziała, to może nie zawsze jest zadanie prezydenta miasta Krakowa, ale potrzebny jest prezydent, który będzie współdziałał z ministrem infrastruktury, z Krajową Dyrekcją Dróg i Autostrad, po to, żeby te remonty były szybkie, sprawne, przemyślane i przede wszystkim, żebyśmy nie czekali na nie latami.
I jako prezydent Krakowa stanie pani przed całą masą problemów innych prezydentów, czyli będzie pytanie o in vitro, o kolejne parady, marsze, o całą masę szereg rzeczy ideologicznych, na które będzie pani musiała odpowiedzieć.
Panie redaktorze, sprawy ideologiczne są akurat, bym powiedziała, w największej części tym, co mnie najmniej zajmuje. Ja jestem tą osobą, która zajmuje się zawsze twardymi problemami do rozwiązania. Oczywiście, że przed różnymi problemami będziemy stawać i jak one staną, będziemy zastanawiać się nad rozwiązaniami. Na pewno to jest tak, że mogę zagwarantować jedną rzecz. Ja mam oczywiście swoje określone poglądy, ale jeżeli zostanę prezydentem Krakowa, to będę brała pod uwagę poglądy wszystkich, dlatego że uważam, że na tym polega demokracja, że musimy umieć ustąpić sobie, umieć się pogodzić, nie wchodzić sobie w drogę. I zrobię wszystko, żeby w mieście Krakowie nie dochodziło do takich sporów, które zostały rozpoczęte i są eskalowane przez dzisiejszą, bym powiedziała, dziką opozycję. Kraków, mam nadzieję, zostanie od tego uwolniony.
W którą stronę miasto powinno się rozwijać? No bo nowe dzielnice muszą powstawać, ale jak to połączyć z tą zabytkową substancją historyczną i z tym kameralnym charakterem starego Krakowa?
To znaczy, myślę, że już po prostu w starej części Krakowa nie ma miejsca na kolejną zabudowę, powiedzmy sobie wprost. I ma pan całkowitą rację, że musi być nowa zabudowa, dlatego że dobro podstawowe, jakim jest mieszkanie, jest potrzebne na bieżąco każdej nowo powstającej rodzinie. Natomiast no, jednak trzeba chyba planować to bardziej już w tych częściach dalej od centrum, mniej zabudowanych. Natomiast wciskanie pomiędzy istniejące budynki kolejnego bloku wielopiętrowego, no to jest dla mnie nie do przyjęcia.
Kandydaci w Warszawie licytują się na pomysł, kto jaką inwestycję przeprowadzi. Czy pani w Krakowie też chce jakąś mieć swoją flagową inwestycją?
Mamy kilka takich bardzo istotnych punktów, ale konferencje programowe rozpoczynają się od przyszłego tygodnia i ja już przejeżdżam, gdzieś jest mój trzeci wywiad dzisiaj i niestety muszę również panu, tak jak pozostałem, odmówić szczegółów właśnie po to, aby cała praca, która jest wykonana przez moich ekspertów, fachowców, no i przeze mnie, no nie, jakby nie ujrzała światła dziennego dzisiaj, tylko na tej konferencji programowej, która się odbędzie w przyszłym tygodniu, jedna z pierwszych oczywiście.
Dobrze, zadzwonimy w przyszłym tygodniu, a skąd pani wzięła tych fachowców? Co to są za ludzie?
To są ludzie, którzy w zasadzie w dużej części znamy się jeszcze ze studiów, z okresu postudyjnego. Każdy z nas albo czy spotkałam ich na swojej drodze, to są eksperci ze wszystkich dziedzin. To jest bardzo istotne. Duża część z nich to są pracownicy naukowi, ale pracujący w praktyce. Stąd pomysły są bardzo praktyczne. Ja też jestem człowiekiem z rynku, jestem człowiekiem z wolnego rynku. Więc ja z jednej strony bardzo dobrze rozumiem funkcjonowanie i reguły biznesu, z drugiej strony dostrzegam nierówności społeczne, dostrzegam biedę, dostrzegam właśnie choćby ludzi, których nie stać na mieszkanie, którzy oczekują tej pomocy socjalnej, komunalnej, zabezpieczenia medycznego i wydaje mi się, że też moja praca, moje zainteresowania, one jakby pozwoliły mi pogodzić to wszystko, bo proszę popatrzeć, jako adwokat bardzo często, ja podam jeden przykład, czasem broni pan pracownika zwolnionego i wtedy pan jakby rozumie jego sytuację i się w nią wczuwa, ale czasem pan broni pracodawcy, więc wtedy pan zdaje sobie sprawę z tego, jakie są bolączki, one są najczęściej inne, prawda? Inne są oczekiwania pracodawcy czy pracownika. Czy podobnie wygląda sytuacja, nie wiem, z prowadzeniem spółki, z jej rejestracją, z problemami, z kwestią urzędów skarbowych. No, praca adwokata przez 10 lat dała mi szansę, że ja w tej karuzeli możliwości siedziałam zawsze czy często po różnych stronach i znam, bym powiedziała, to funkcjonowanie nie tylko jednostronnie i to jest, myślę, że to będzie bardzo przydatne i dlatego nie chciałabym, żeby krakowianie uwierzyli w to straszenie mną, że jestem jakimś strasznym ludem, który przyjdzie, będzie tu zakazywał, nakazywał, który będzie tutaj tylko budował pomniki, który w zasadzie, bym powiedziała, no, zabierze ludziom wolność. Jest to absolutna nieprawda. Jestem za wolnością, ale jestem za uczciwością, za tym, żeby to właśnie choćby ta zabudowa była uczciwa i proporcjonalna. Jestem za tym, żebyśmy pomagali najbiedniejszym, ale jestem również za tym, żeby ludzie rozwijali swoje biznesy i zarabiali jak najlepiej.
Jak pani myśli, ojciec, patrząc na panią, co by powiedział, gdyby się dowiedział, że córka postanowiła zostać dla odmiany prezydentem Krakowa?
Myślę, że on już 3 lata temu powiedziałby zostań w domu, bo ja wiem, jaki to jest ciężki kawałek chleba i swojemu dziecku bym tego nie życzył, tak myślę, że powiedział. Choć z drugiej strony mogę powiedzieć, jak reaguje na przykład moja mama, czy pozostała część rodziny. To jest na zasadzie taki nie chcemy, bo się o ciebie boimy, ale jeśli zdecydowałaś, no to bym powiedziała tak, to znając swoje cechy charakteru, wiemy, że będziesz to dobrze robić, a my cię będziemy tylko wspierać.